Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina i zapraszam do kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. W naszych audycjach przeszliśmy już kilka wieków, natomiast zatrzymaliśmy na wieku III, ponieważ jest w nim wiele postaci, które zasługują na naszą uwagę. Miesiąc temu rozważaliśmy postać Klemensa z Aleksandrii, a dziś chciałbym się zająć wielką postacią świata chrześcijańskiego, którego poglądy oddziaływują nawet dzisiaj. Chodzi mi tutaj o Orygenesa. Orygenes jest jednym z największych geniuszy nie tylko Kościoła, lecz całej ludzkości. W starożytności chrześcijańskiej może się z nim równać chyba tylko Augustyn. Trudno orzec, co trzeba u niego bardziej podziwiać. Rozległość i potęgę wiedzy, czy entuzjazm i zapał, cnoty religijne chrześcijanina, czy płomienną duszę apostoła i męczennika. Ze względu na bogactwo jego talentów oraz różnorodność ich aspektów, niełatwo go pojąć. Odsłania się stopniowo, mówiąc ściślej, powoli oddaje się w ręce, by wreszcie przeniknąć nas do głębi. Zawsze jednak pozostanie uczucie, że jest niewyczerpane, że wciąż szykuje nam nowe odkrycia. I to jakie? A przecież o żadnym ze starożytnych autorów nie jesteśmy poinformowani lepiej niż o Orygenesie, co jest zasługą historyka Eusebiusza, jednego z najbardziej entuzjastycznych jego wielbicieli. Pochodził z zamożnej rodziny chrześcijańskiej. Jego ojciec Leonidas zginął jako męczennik. Syn wychował się w atmosferze żarliwości religijnej z perspektywą męczeństwa. Wszystko to wycisnęło piętno na jego życiu. Aleksandria łączyła w sobie elementy wielkiego miasta. Zdecydowanie najlepsze i najgorsze. Zbytek i ascezę. Rozpustę i heroizm. Orygenes jako chrześcijanin. Wcześniej ochrzczony otrzymał w dzieciństwie bardzo staranne wychowanie. Ojca zaskakiwał żywą inteligencją i pytaniami, jakie mu zadawał na temat Pisma Świętego. Gdy ojca uwięziono, chciał pójść w jego ślady. Matka musiała schować jego ubranie, aby mu uniemożliwić oddanie się w ręce władz. Poprzestał więc na przesłaniu ojcu listu, w którym zachęcał go do wytrwania. Ten pierwszy list zapowiada zachętę do męczeństwa, jedno z najpiękniejszych jego dzieł. Miał wówczas tylko 17 lat. Ta żarliwość i dojrzałość wynikająca z tego listu charakteryzuje go najlepiej. Już w tym wystąpieniu odzwierciedla się cała jego bogata osobowość. Śmierć ojca Leonidasa pociągnęła konfiskatę majątku, wskutek czego rodzina znalazła się w biedzie. Matka owdowiała, mając 7 dzieci. Orygenes był najstarszy. Z pomocą przyszła rodzinie jakaś bogata chrześcijanka z Aleksandrii. Ponieważ jednak ulegała wpływowi gnostyka niejakiego Pawła, Orygenes zrezygnował z jej opieki. Czystość wiary uważał za dobro najcenniejsze. Wolał żyć w biedzie, aniżeli w grzesznym zbytku. Już wówczas pochłaniały go nauka i asceza. Żarliwość życia, wiedza nad wiek skłoniły biskupa Demetriosa do powierzenia mu, mimo młodych lat, nauczania kandydatów do chrztu w aleksandryjskiej szkole katechetycznej. Orygenes nie słabnął swej żarliwości. Narzucił sobie najsurowsze ograniczenia. Wyrzekł się na pewien czas świeckiej kultury i sprzedawał zakupione niegdyś w dużej ilości rękopisy autorów greckich. Wiódł życie ascety, a nawet posunął się jeszcze dalej. Młody mistrz. W szkole młody nauczyciel znalazł się w otoczeniu czarujących Egipcjanek, przygotowujących się do chrztu. Jego talent, młodość musiały urzekać wrażliwe i łatwo zapalne audytorium. Może głębokie zaniepokojenie urokiem, jaki wywierał, pchnęło Orygenesa do złożenia ofiary z męskości. Jeszcze raz wybrał rozwiązanie heroiczne, skrajne. Staje się dobrowolnym męczennikiem dla Królestwa Niebieskiego. Powodzenie Orygenesa stale rosło. Poganie i heretycy tłumnie uczęszczali na jego wykłady. Wielu jego słuchaczy było już obeznanych z filozofią i naukami świeckimi. Żeby móc z nimi dyskutować, zaczyna Orygenes słuchać wykładów Ammoniusza Saccasa o filozofii platońskiej i zabiera się ponownie do studiowania nauki Platona i jego uczniów. W jednym ze swych listów mistrz aleksandryjski tłumaczy się ze swych studiów, co nasuwa przypuszczenie, że go za nie krytykowano. Asceta nie miał zamiaru liczyć się z docinkami i nadal chodził na wykłady. Szkoła, nazwana Didaskaleion, staje się tak słynna, że trzeba wprowadzać dwustopniowość nauczania. Orygenes powierza więc Heraklasowi uczniów początkujących, a sam zatrzymuje sobie kurs wyższy. Kilka podróży przerywa nauczanie. Orygenes wyjeżdża do Rzymu, owładnięty pragnieniem, by zobaczyć tamtejszy starodawny kościół. Zostaje wezwany jako ekspert do Arabii, zatrzymuje się jakiś czas w Palestynie, gdzie na prośbę tamtejszego biskupa wygłasza w kościele konferencje biblijne. Głoszenie kazań przez człowieka świeckiego było wówczas rzeczą niesłychaną. Drażliwy biskup aleksandryjski każe mu natychmiast wracać i młody teolog znowu zajmuje swoje miejsce w szkole. Wydaje się, że w tym mniej więcej czasie poznał Orygenes starego gnostyka Ambrożego, którego przywiózł z powrotem do ortodoksji. Człowiek ów, któremu Orygenes dedykował traktat o modlitwie, posiadał znaczny majątek. Historia i kościół bardzo wiele mu zawdzięczają. Oddał Orygenesowi do dyspozycji zespół 7 tachigrafów, dziś nazwalibyśmy ich stenografami, którzy zmieniając się co godzinę pisali pod jego dyktando. Do nich dodał tylu szkopistów i młodych dziewcząt biegłych w kaligrafii celem przypisania na czysto i rozpowszechniania dzieł. Z tego okresu pochodzą prace filozoficzne Orygenesa dotyczące Pisma Świętego i komentarze do Ksiąg Świętych. W 230 roku przykre zajście położyło kres pracy nauczycielskiej Orygenesa w Aleksandrii. W czasie jego ponownego pobytu w Palestynie biskup cezarejski i jerozolimski wyświęcili go na księdza, aby umożliwić mu głoszenie kazań. Wywołało to wielkie oburzenie w Aleksandrii. Biskup tego miasta był człowiekiem brutalnym. Eusebiusz z Cezarei używa ładnej antyfrazy. Doświadczył uczuć ludzkich. Ogłosił święcenia Orygenesa za nieważne i wygnał naszego bohatera z Aleksandrii. W Cezarei. Orygenes przeniósł się na stałe do Cezarei leżącej na północny zachód od Jerozolimy. Otworzył tam szkołę i podjął z powrotem nauczanie, którego nie mógł prowadzić w Egipcie, gdzie jego dawny współpracownik Teraklas, zostawszy biskupem, utrzymał w mocy zarządzenia swego poprzednika. Orygenes równolegle wykłada, głosi kazania oraz pisze dzieła. Cezarea staje się w tych latach najświetniejszym ogniskiem intelektualnym świata chrześcijańskiego. Tutaj nasz bohater osiąga pełną dojrzałość umysłową, równą pełni jego wiary. Jest teologiem powszechnie znanym. Wszyscy zasięgają jego zdania. Nadal wyjazdy przerywają niekiedy pracę nauczycielską. Kilkakrotnie wyjeżdża do Arabii, by rozstrzygnąć spory teologiczne. W 1941 roku znaleziono w Tura pod Kairem papirus zawierający protokół z jego dyskusji z arabskim biskupem Heraklidesem. Zaproszony w charakterze eksperta zadaje biskupowi pytania i zarazem wypowiada swój pogląd na problem stosunku Boga Ojca do Syna Bożego. Tekst relacjonuje dosłownie cały tok rozmowy. Orygenes w dyspucie okazuje ogromny takt. W 250 roku wybucha jedno z najgroźniejszych prześladowań rozpętane przez cesarza Decjusza. Władca godził w ludzi na stanowiskach kierowniczych, biskupów, doktorów. Orygenes nie mógł ujść cało. Był gotów. Lata spotęgowały niesłabnące nigdy pragnienie męczeństwa. Według opowiadania Eusebiusza znosił więzy, torturowanie ciała, tortury zadawane żelazem i tortury w najgłębszych lochach więzienia. Przez wiele dni leżał zakuty w dyby aż do czwartego otworu. Grożono mu ogniem. Mężnie jednak znosił wszystkie męczarnie zadawane mu przez wrogów. Nie zginął w więzieniu z rąk prześladowców, ale wkrótce potem umarł z wyczerpania, wyszedłszy na wolność. Prawdopodobnie było to w Cezarei. Latami chodzono na jego grób, który rzekomo miał się znajdować w Tyrze, w dzisiejszym Libanie. Bibliografia skrupulatnie opracowana przez badaczy wymienia ogromną liczbę dzieł o pisarzu, profesorze, kaznodziei. Nie ma w niej jednak mowy o człowieku, a przecież Orygenes w pierwszym rzędzie interesuje nas właśnie jako człowiek. 2000 jego traktatów budzi nasze zainteresowanie jako twórczość człowieka, który był nie tylko mózgiem, ale istotą z krwi i kości, ze światła i ognia. Człowiek. Ten człowiek nie wywewnętrznia się. Wykazuje całkowitą rezerwę, pełną zażenowania we wszystkim, co dotyczy jego wiary i życia. Nie spoufala się, zachowuje dystans. Nie urzeka jak Klemens. Nie jest mówcą, nie dba o kunszt. Nigdy jego głos nie wznosi się do poziomu krasomówstwa. Przemawia bardzo osobiście, jak w naszych czasach czynił to choćby nasz teolog Romano Guardini. Zawsze ukryty, gdzie Bóg gromadzi i przemawia. Ten Aleksandryjczyk nie zna mirażu słowa, jego magii, którą po mistrzostwo wykładali choćby mówca z Nazianzu, Grzegorz i biskup Hippony Augustyn. Jego głos dochodzi jak gdyby spoza zasłony. Żarze się niby ogień ukryty pod popiołem. Przypomina wichry pustynne, gorące i suche, jakie niekiedy wieją w delcie Nilu. Unosi go zapał, nie mający w sobie nic romantycznego, będący czystym tchnieniem, tchnieniem ognia. Tyle o naszym bohaterze napisał inny teolog, Hans Urs von Balthasar. Orygenes, który dyktował, a nie pisał, jest ogołocony do skrajnego ubóstwa. Ten człowiek namiętny, sam ogień, paradoksalnie usuwa się w cień. Każe o sobie zapomnieć, znika, jak gdyby był jedynie pośrednikiem, przewodnikiem, którego zadaniem jest doprowadzić do spotkania dwóch rozmówców. Słowa Bożego i Kościoła, czy człowieka wierzącego. Nigdy nie wdziera się siłą do serca czytelnika. Poprzestaje na wskazaniu drogi. Jest jak Jan Chrzciciel, którego postać zachowuje trwale w pamięci i tak bardzo odnajduje w nim siebie. Gdy komentuje Pismo Święte, można, nastawiwszy dobrze uszu, słyszeć bicie serca tego subtelnego, skromnego człowieka. Orygenes zdradza się, albo raczej odsłania, gdy głosi nauki, gdy się modli, gdy zgłodniałym słuchaczom przekazuje Słowo Boże jak chleb eucharystyczny. Słuchacze zaskakiwali go podczas modlitwy. Pod wpływem prawdziwego wzruszenia niemal niedostrzegalnie drżały kąciki jego warg. Wyczuwa bicie serca boskiej miłości w poniżonym ciele, jakim są słowa i księgi Pisma Świętego. Jest to codziennie odnawiający się cud rozmnożenia chleba. Wciąż dokonuje się tajemnica wcielenia i wywołuje u Orygenesa ekstazę. Gigantyczna twórczość. O wyliczeniu dzieł Orygenesa nie może być nawet mowy. Część ich zaginęła, z innych zostały tylko przekłady lub małe fragmenty. Z pozostałych wymieńmy przede wszystkim heksaplę, czyli Biblię sześciokształtną, przedsięwzięcie wręcz gigantyczne, polegające na zestawieniu w sześciu kolumnach, dlatego heksa, tekstu hebrajskiego w oryginale in transliteracji literami greckimi oraz czterech greckich przekładów Biblii. Dzieło to pewnie nigdy nie zostało powielone. Jedyny egzemplarz przechowywano w Cezarei aż do czasu najazdów Saracenów w VI wieku. Widzieli je i z niego korzystali Eusebiusz i Hieronim. Dwa inne dzieła nie wiążą się bezpośrednio z Pismem Świętym. Przeciwko Celsusowi jest polemiką z pogańskim filozofem Celsusem i zarazem apologią chrześcijaństwa. Traktat zaś o zasadach, chodzi o zasady chrześcijaństwa, to dzieło młodzieńcze napisane w latach 225-230. Jest to prawdziwa summa teologiczna. Pierwsza synteza w dziejach teologii ma znaczenie epokowe. Autor pozostaje pod bardzo silnym wpływem filozofii platońskiej. Tu właśnie naucza on o apokatastazie, czyli powszechnej odnowie stanu pierwotnego, co mu w wiekach następnych bardzo mocno wytykano. Trzeba wszelako zaznaczyć, że powielanie tych stwierdzeń nie znajdujemy już w dziełach dojrzałego Orygenesa. Największą część dorobku piśmienniczego poświęcił egzegezie. Składają się nań scholia, homilie i komentarze. Scholia to po prostu zwięzłe wyjaśnienia trudniejszych ustępów lub wyrażeń biblijnych. Homilię głosił do wiernych w Cezarei. Z 574 przemówień zachowało się tylko 240. Komentarze mają charakter obszernych studiów naukowych, wyjaśniających poszczególne księgi biblijne. Żaden z nich nie przechował się do naszych czasów w całości. Orygenes daje w nich dowód swej erudycji obejmującej wszystkie dziedziny – filologię, historię, filozofię i teologię. Nie poprzestaje na wyjaśnieniu sensu literalnego, czyli dosłownego, mimo że go analizuje dokładniej niż ktokolwiek inny. Stara się dotrzeć do sensu duchowego za pomocą egzegezy alegorycznej, którą stosował już Klemens. Z jego obfitej korespondencji pozostały tylko dwa listy. Ponadto trzeba wspomnieć o dwóch prześlicznych dziełkach wymienionych już wyżej, o zachęcie do męczeństwa i o modlitwie. Rysy charakterystyczne. Jak scharakteryzować tę spuściznę pisarską, jedną z najwspanialszych, jakie kiedykolwiek stworzył człowiek? Nie starając się wniknąć w sedno poglądów Orygenesa, ani zrozumieć wewnętrznej spuścizny, jedni je zniekształcali, inni zaś tendencyjnie krytykowali. Najmarniejszy profesor antyorygenista czuł się na siłach je gromić. Całe dzieło Aleksandryjczyka wyrasta z żyznej gleby Pisma Świętego. Słowo Boże stanowi centrum jego myśli, natchnienia życia. Tutaj mieści się wszystko. Niezależnie od jakiejkolwiek filozofii Orygenesa, dostrzega się z wnikliwością właściwą tylko jemu, że Pismo Święte nie jest jakimś dokumentem, lecz obecnością. Tej ukrywającej się obecności poszukuje z miłością oblubienicy, z pieśni nad pieśniami i za wielką cenę stara się ją odnaleźć. Dla Orygenesa Pismo Święte jest prawdziwym sakramentem obecności Bożej w świecie. Lepiej niż ktokolwiek inny zna całą zewnętrzną osłonę. Literalny tekst świętego tekstu. Nikt w starożytności nie posiadał takiego jak on wykształcenia, egzegetycznego, zdumiewającego nawet dziś. Ale jemu chodzi nie o wgłębianie się w tę zewnętrzną szatę, lecz o spotkanie ze Słowem Wcielonym. To właśnie poszukiwanie wyjaśnia i uzasadnia metodę alegoryczną. Warunkiem owocności tej metody musi być rozpatrywanie Pisma Świętego w ścisłym związku z tajemnicą wcielenia. Można powiedzieć, używając określenia Claudela, że tekst biblijny musi oddychać tą samą obecnością, co historia ludzkości. Od początku do końca mówi o Słowie Wcielonym. Wniknięcie weń wymaga więcej niż studiów, wiary, często obcowania bliższego z życia na co dzień z Jezusem. Toteż Orygenesowi rzeczą najkonieczniejszą wydaje się modlitwa. Kazanie, podobnie jak czytanie Pisma Świętego, ma być samą modlitwą, w znaczeniu szukania obecności, zarówno dla kaznodziei, jak i dla wspólnoty. Wymaga to stanu gotowości do przyjmowania żywego słowa. Modlitwą usłane są homilie i komentarze Orygenesa. Zwraca się on zazwyczaj do Chrystusa i wzywa go jako króla, przyjaciela, oblubieńca. Daje świadectwo pobożności, zarazem męskiej i dyskretnej, czułej i namiętnej. Jego wzloty mistyczne w komentarzach wcale nie mają charakteru marginesowego, lecz odgrywają rolę centralną w jego rozumieniu Biblii, będąc wyznaniem pewnego oglądu, pewnego spotkania. Słowo Boże objawia się ludziom przez stąpienie aż do nas, aż do ogołocenia, wyniszczenia się kenozy na krzyżu. Wiara odnajduje w Piśmie Świętym Chrystusa ukrzyżowanego, którego serce przebite na krzyżu odsłania światu, że bierze on początek i trwanie z jego nieskończonej miłości. Tajemnica ukrzyżowanego odtąd prowadzi Orygenesa krok za krokiem przez pustynię i jest mu natchnieniem krzyżującej go ascezie. Człowiek Kościoła. Bóg, którego obecność wiązano kiedyś z materialną świątynią, od czasu wcielenia mieszka w ludzkiej naturze Jezusa w Kościele. Kaznodziejstwo ma dla Orygenesa wartość żywotną, ponieważ jest ono przyjściem i ukazaniem się w danej chwili Chrystusa społeczności zebranej w Jego imię. Orygenes nie napisał traktatu o Kościele, nigdy nie wyłożył swoich najdroższych idei stanowiących główny zrąb jego myśli. Znajdują się rozsiane wszędzie, stanowiąc duszę jego nauki. Trzeba w nie wniknąć do głębi, żeby je uchwycić. Kościół, pisze Orygenes, jest ciałem Chrystusa. Stykać się z Kościołem to tyle, co dotykać samego ciała Chrystusowego. Chrzest włączający nas w Chrystusowe ciało przyrównuje Aleksandryjczyk do bezpośredniego zetknięcia się z Chrystusem jako człowiekiem. Ta równowartość jest więcej niż przekonaniem. Jest zasadą życia, życiowym środowiskiem. Tutaj wnikliwy czytelnik odkrywa sekret Orygenesa, wywołujący bicie jego serca. Pragnę być synem Kościoła. Nie chcę być uważany za twórcę jakiejkolwiek herezji, lecz za herolda Chrystusowego. Chcę roznosić to błogosławione imię po całej ziemi. Tego jednego pragnę, by mój duch i moje dzieło dały mi prawo do nazywania się chrześcijaninem. Mówiąc o Kościele, ten mistyk wyraża się tak realistycznie i tak twardo, że zaskakuje i może gorszyć ludzi słabych. Tę twardość języka wywołuje trawiący go ogień. Kościół porównuje do Rahab, do Marii Jawnogrzesznicy. Kościół jest święty jedynie dlatego, że swe grzechy zmywa nieustannie krwią z krzyża. W tej nauce o Kościele nie ma nic ezoterycznego. Ma ona zawsze wymiar uniwersalny, kosmiczny. Chodzi w niej o całe stworzenie. Słowo jest duszą świata, jego działanie rozciąga się na wszystkie jego strony. Odkupienie stwarza więzy między wszystkimi kręgami stworzenia. Aniołowie stają przy ludziach, uczestniczą w modlitwie Kościoła. Z wyjątkową świadomością Orygenes modli się o powszechną przemianę wszechświata, tak by ziemia sama stała się niebem w złączeniu i przemianie wszystkiego. W tym sensie Orygenes interpretuje związek nowej Ewy z nowym Adamem. Uczestnikiem tajemnicy obecności Boga i Chrystusa w Piśmie Świętym i w Kościele jest każdy wierny w charakterze członka. Od pierwszych chwil swego stworzenia człowiek jest obrazem Boga. Wszystkie stworzenia rozumne mają udział w światłości Bożej. Dusza jest miejscem wyboru. Jak cały Kościół, tak człowiek jest grzesznikiem i świętym, rozdarty między upadkiem a powrotem. Droga do Boga. Pochód Orygenesa ku Bogu i jego ekstaza jednocześnie jest wnikaniem w sam środek jego własnej istoty. W jego wierze odbija się obraz boskiego Logosu, umożliwiając mu kontemplowanie samego Chrystusa. Pozwala mu ona odkryć sobie samym raj, po którym przechadza się Bóg. Tak więc każdy człowiek sprawiedliwy, naśladujący w miarę swoich możliwości Zbawiciela, przedstawia posąg ukrzyżowany na podobieństwo Stwórcy. Człowiek tworzy go kontemplując Boga czystym sercem i w ten sposób stając się Jego odpowiednikiem. Tak Duch Chrystusa zamieszkuje w swych wizerunkach. Jest to coś więcej niż obecność. Jest to zjednoczenie mistyczne, na którego wyrażenie Orygenes używa obrazowych określeń, takich jak światłość, głos, woń, pokarm, przemieniający nas w Boga. Wreszcie obrazu małżeństwa i osobowego zjednoczenia, urzeczywistniającego się w ekstazie. W tym zjednoczeniu uwydatnia się ofiarniczy charakter życia chrześcijańskiego. Upodobnienie do Chrystusa dokonuje się stopniowo w czystym ogniu, który oczyszcza ofiarę ciało Chrystusa. Ta wewnętrzna ofiara, ogołocenie się z całej swej istoty, staje się bogactwem. Dokonuje się w pełni w niebie, gdy doszedłszy do pełni wzrostu, całe ciało zebrane z pojenie po spojeniu wyśpiewa Bogu hymn dziękczynny. Całe stworzenie stanie się wówczas jednym wielkim, pochwalnym i dziękczynnym hymnem. I to jest cała teologia, konkluduje Orygenes. Ktokolwiek czyta naszego bohatera, tego niepostrzeżenie, nieodparcie ogarnia zafascynowanie. Ten człowiek ze stali, jak go nazywano, wycisnął piętno na wszystkich, którzy się z nim stygali. Pierwsi przejęli po nim spadek ojcowie Kapadoccy. Hilary nim nasiąga, Ambroży go naśladuje, Augustyn jest od niego zależny. Sam Hieronim czerpał z niego pełnymi garściami, zanim go zdradził. Następne pokolenia mogą mu wytoczyć proces, ale wszystkie żyją spadkiem po nim. Trudno byłoby przecenić człowieka, który, jak zauważa Hans Urs von Balthasar, 200 lat po Chrystusie, 200 lat przed Augustynem, nadał dojrzały kształt chrześcijańskiej teologii. Tyle, drodzy radiosłuchacze, na temat Orygenesa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na nasze kolejne audycje z cyklu Portrety Ojców Kościoła, podczas których ponownie będziemy poznawać poszczególnych ojców Kościoła i starać się przybliżyć ich teologię, ich myślenie, ich działanie, ale nade wszystko ich samych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.